Jako wstęp przeczytajmy urywek, jeden werset właściwie, z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 38 werset. Łukasza, 6 rozdział, 38 werset. Jezus mówi takie słowa. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Panie Wszechmogący, Miłosierny Boże, pokornie prosimy Cię, abyś napełnił nas swoją łaską, abyś oświecił nas Duchem Świętym, abyśmy słuchając Twojego słowa jednocześnie zachowywali je niczym Maria w naszych sercach. Daj nam uszy, które słyszą, daj nam oczy, które widzą. Pragniemy, aby Twoje słowo przemieniało nas, aby wydawało trwały owoc poprzez nasze święte i pobożne życie. Modlimy się o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Adwent jest okresem przygotowania do uroczystości, ważnej uroczystości, radosnej uroczystości świąt Bożego Narodzenia. Dla nas Adwent powinien być tym, czym dla narzeczonych jest okres przygotowania do ślubu. To jest czas radości, to jest czas weselenia się, ekscytacji, tęsknoty, wielu przygotowań, krzątaniny. To nie powinien być dla nas czas utrapienia, dla naszych dusz. Tak? Adwent nie powinien być czasem pokutnym. Niektórzy może w ten sposób kojarzą Adwent z pokutą ze względu może na fioletowy kolor, który też jest używany w roku liturgicznym podczas okresu Wielkiego Postu. Pokutnym okresem tak naprawdę powinien być czas, kiedy jesteśmy pogrążeni w grzechu, a nie czas, kiedy przygotowujemy się na święta, które przypominają nam wyzwolenie z grzechu. Czyli Adwent jest takim, byśmy powiedzieli, pozytywnym przygotowaniem do pozytywnego okresu w roku. Jest to dobry czas na rozwijanie w nas właśnie ekscytacji, radości. I teraz przygotowujemy się na co? Na co się przygotowujemy? No oczywiście każdy powie na święta Bożego Narodzenia. Ale tak naprawdę święta Bożego Narodzenia powinny nam się kojarzyć właśnie ze świętem dawania i szczodrości. Przygotowujemy się na święto dawania i szczodrości. Boże Narodzenie oznacza, że Bóg nam przebaczył, i o tym mówiliśmy tydzień temu, ale przebaczył nam w jaki sposób? Przebaczył nam, dając siebie. Bóg przebaczył nam, dając swojego Syna, który przyszedł zbawić świat. I teraz w jaki sposób przygotować się na święto Bożego Narodzenia? Jak mamy się przygotować do tych świąt? No i odpowiedź tkwi w tym, co to znaczy dawać. Jezus w wersecie, który czytaliśmy na początku, uczy nas, co to znaczy dawać i jak mamy dawać. Łukasza 6:38. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jeżeli spojrzymy na werset wcześniej, to widzimy zasady, w której Jezus mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I ten werset to jest druga część, kontynuacja tej wypowiedzi, można powiedzieć drugi pas tej samej ulicy. I ta część dotyczy dawania, ofiarowania, czyli daj, tak jak dajesz, tak będzie tobie dane. Tak? Wcześniej Jezus mówi, tak jak odpuszczasz, tak będzie tobie odpuszczone. Tak jak sądzisz innych, jaką miarą sądzisz innych, taką miarą sam będziesz osądzony. Jaką miarą dajesz innym, taką miarę inni zastosują do ciebie, taką miarę otrzymasz. I teraz w jaki sposób będzie nam to dane? Jezus mówi, będzie wam dane w obfitości. Tak? Nie starczy nam kieszeń, kiedy będziemy hojni w dawaniu. Nie będziemy błogosławieństw, które otrzymujemy, chowali, no nie wiem, jedynie w dłonie, bo po prostu nie starczy nam miejsca, żeby utrzymać tych wszystkich błogosławieństw, które otrzymamy jako owoc, jako rezultat naszej hojności, naszej szczodrości. Czyli Jezus mówi, tak naprawdę będziecie przepełnieni błogosławieństwem w nadmiarze. Czyli jesteśmy wezwani do dawania, abyśmy również coś otrzymowali, tak? Zobaczcie, że Jezus mówi, dawajcie hojnie i szczodrze, a otrzymacie tyle, ale nawet więcej z powrotem. Mamy dawać dużo, żeby otrzymać dużo. Jeżeli mało siejesz, mało zbierasz. Jeżeli dużo zasiejesz, to dużo zbierzesz. Tak? I zobaczcie, to może brzmi na pierwszy rzut oka i ucha mało duchowo, też powie chwila, ale czy nie powinniśmy dawać bezinteresownie? Nie licząc na odwzajemnienie, przecież nie po to dajemy prezenty. Niektórzy takie mają podejście, no przecież. No, i to brzmi dobrze, tak? Nie po to przecież dajemy prezenty, żeby ktoś nam odwdzięczył się tym samym. Nie powinniśmy dawać, oczekując, że ktoś mi to zwróci. I owszem, Jezus mówi, mamy dawać bez egoistycznych pobudek. Nie dajemy komuś czekolady, licząc. No, mam nadzieję, że się domyśli, że ja też chcę czekoladę. Nie dajemy czekolady, żeby ten ktoś z powrotem dał nam tyle czekolad, żebyśmy zaspokoili nasz głód. Dawanie, o którym mówi Jezus, to nie jest jak gra w kasynie, że no, mam 100 zł, inwestuję tą stówkę, żeby wygrać 1000. No i w końcu, kiedy ten 1000 mam, no to teraz jest dobry moment na opuszczenie kasyna. Zwróciło mi się 10-krotnie. Raczej powinniśmy pragnąć dawania, dawać innym, żeby otrzymać od innych. Po co? Żeby móc znów dawać innym. Czyli przyczyną, dla której powinniśmy pragnąć obdarowywania innych, jest to, żeby nasze życie było owocne. Czyli dajemy, żeby otrzymać. Ale po co chcesz otrzymać? Po to, żeby móc dawać dalej. Nie? Niektórzy, nasze babcie powiedzieli, i tak w koło Macieju. Dajesz, żeby otrzymać. Ale dlaczego otrzymujesz? Po to, żeby dawać jeszcze więcej. Ale dlaczego? Żeby otrzymać jeszcze więcej. Nie, tak ma to działać. I tę zasadę powinniśmy zastosować też w kontekście Adwentu i Bożego Narodzenia. To jest ogólna zasada dotycząca każdego dnia, ale szczególnie w Adwencie i Bożym Narodzeniu możemy się tego w wyjątkowy sposób uczyć. W tym szczególnym okresie Adwentu, już tak mamy ostatni tydzień przed świętami, jeżeli byście dzisiaj pojechali do jakichś marketów, centrów handlowych, to zobaczycie, że są wypełnione. Może dzisiaj to nie jest dobry czas na to, żeby robić zakupy, jakieś wielkie zakupy świąteczne, ale w tym okresie właśnie przedświątecznym większość sklepów będzie, sklepy będą wypełnione po brzegi tłumami ludzi, którzy szukają prezentów po to, żeby dawać te prezenty innym ludziom. I teraz my jako chrześcijanie, niektórzy chrześcijanie mają z tym problem, tak? No co to jest za obchodzenie świąt Bożego Narodzenia? To jest jeden wielki biznes, jedna wielka diabelska komercha. Ale kiedy my widzimy ludzi, którzy tłumnie odwiedzają sklepy po to, żeby obdarowywać swoich bliźnich, to my jako chrześcijanie, jako chrześcijanin nie mam z tym żadnego problemu. Nie ma żadnego powodu, dla którego miałby to być jakiś problem dla ludzi wierzących. Tak? Dlaczego coś takiego mamy nazywać jakimś konsumpcyjnym piekłem? Dlaczego krzątaninę ludzi w celu obdarowywania innych ludzi miałbym nazywać jakimś bezbożnym pogaństwem? Raczej proponuję inną definicję. Myślę, że to jest definicja, która idzie za tym, co Jezus mówi w Ewangelii Łukasza. Raczej powinniśmy to nazwać dobrym początkiem. Kiedy ludzie idą do sklepów po to, żeby kupić prezenty swoim bliźnim, to te działania są dużo mądrzejsze, niż wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. I naszym celem nie powinno być niszczenie tych działań, ale uświadomienie, robicie dużo fajniejszą rzecz, niż wam się wydaje. To jest naprawdę dobre. Tak? Nie musimy podchodzić do kolejek w sklepie, być takimi nawiedzonymi misjonarzami i wyciągać ludziom prezenty z koszyków. Jezus, przestań. To jest komercja. Nie niszcz duchowego aspektu tych świąt. Skup się na swojej relacji z Jezusem. Jeżeli ktoś przychodzi, gdyby ktoś przyszedł do kościoła na to nabożeństwo, na nasze nabożeństwo w niedzielny poranek ze zwykłej ciekawości, a nie dlatego, że ja kocham Chrystusa, chcę słuchać Jego słowa, tylko po prostu chcę wejść, zobaczyć, co to za dziwni ludzie, co to za dziwny stół, co to za dziwne kazanie. Gdyby ktoś wszedł ze zwykłej ciekawości, a nie dlatego, że chce słuchać Bożego Słowa, to nie powinniśmy mieć z tym problemu żadnego. Nie powinniśmy takich osób wypraszać, mówiąc, przychodzisz na to miejsce bez szczerej wiary? Wyjdź stąd. Bóg się brzydzi taką obłudą. Nie, raczej powinniśmy powiedzieć, dobry początek. Cieszymy się. Dobrze, że trafi, tu trafiłeś, że tu trafiłeś, jesteś w dobrym odpowiednim miejscu i chcielibyśmy ci powiedzieć też o Ewangelii. Chcielibyśmy ci powiedzieć, dlaczego gromadzimy się na nabożeństwie, dlaczego się modlimy, śpiewamy, słuchamy Bożego Słowa. Czyli ludzie odwiedzający sklepy w okresie Adwentu nie muszą rezygnować z zakupów. To nie jest problem. Problem nie jest z zakupami. Problem jest taki, że muszą po prostu dowiedzieć się o Jezusie, a nie zrezygnować z zakupów. I każdy chrześcijanin powinien się z tym zgodzić. I to nam przypomina, że jeżeli idziesz na boisko, dołączasz do jakiejś grupy dzieciaków albo i dorosłych, którzy grają w piłkę, to powinieneś zacząć grać w piłkę od miejsca, w którym piłka leży. Jeżeli nie leży na początku boiska albo na środku boiska, tam gdzie się mecze zaczynają. Tak? Czasami ktoś strzeli gola, zaczyna od bramki. Ale wchodzisz na boisko i widzisz, że piłka jest 30 metrów od bramki. Super. Nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu. Część roboty ktoś już wykonał za ciebie. Zobaczcie, w jaki sposób Paweł apostoł mówi do bałwochwalców w Atenach, którzy czcili greckich bogów. To byli filozofowie, to byli czciciele różnych bóstw. Dzieje apostolskie 17:22. Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przychodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Zaczyna od miejsca, w którym byli. A to miejsce, to było miejsce, może być duchowe miejsce, tak? Czcili jakichś bogów, postawili ołtarz, czyli byli 5 kroków dalej niż jacyś materialistyczni ateiści, do których trzeba by się jeszcze cofnąć i powiedzieć: słuchaj, istnieje nadprzyrodzony świat. Oni wiedzieli, że istnieje nadprzyrodzony świat, dlatego Paweł apostoł zaczął swoje zwiastowanie od miejsca, gdzie po prostu piłka była. I ona była trochę dalej niż linia. I bardzo dobrze, jeżeli ludzie idą do sklepów robić zakupy, mówimy: bardzo dobrze. Część roboty nasza kultura zrobiła za nas. Już nie musimy tłumaczyć wam, że kupowanie prezentów, obdarowywanie bliźnich jest dobre, bo Bóg to zrobił, bo Bóg uczynił to względem nas. Nie musimy tego już tłumaczyć, tak? W sensie takim, że robienie prezentów jest dobre. Natomiast tłumaczymy ludziom, dlaczego jest dobre, co uczynił Bóg dla nas i jaki jest największy prezent od Niego. I apostoł Paweł w taki sposób zwiastował poganom. I teraz dlaczego nasze serca miały być zamknięte na głoszenie Ewangelii nominalnym chrześcijanom, którzy są krok dalej niż ateńscy, greccy, poganie. Jako Boże dzieci jesteśmy wezwani, żebyśmy naśladowali Boga. I Bóg, którego mamy naśladować, jest hojnym Bogiem. I tą hojność widzimy chociażby w jednym z najbardziej znanych urywków Pisma Świętego, Jana 3,13. Ktoś dzieci zna? Ewangelia Jana 3,13. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy my dajemy innym chociażby prezenty, to mamy ilustrować w ten sposób łaskę Jezusa. Kiedy nieskończony Bóg dał światu pogrążonemu w ciemności prezent, to zrobił to, dając samego siebie. Tak? Ten werset o tym mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał nam siebie, dał nam swojego Syna, dał nam to, co najcenniejsze. Także pamiętajmy, że kiedy dajemy coś innym, to wyrażamy w ten sposób siebie, dajemy siebie. Gdyby Bóg dał nam 10 tysięcy kopalni wypełnionych złotem, no to moglibyśmy pomyśleć: Panie, chwała Tobie, dajesz nam tak wiele, ale wiemy, że jesteś Bogiem i mógłbyś, nawet gdybyś chciał, dać nam o wiele więcej niż to. Mógłbyś dać nam 11 tysięcy kopalni wypełnionych złotem. Gdyby Bóg dał nam 10 galaktyk, to wiemy, że mógłby dać nam, gdyby chciał, nawet więcej, mógłby dać nam 12 galaktyk, stworzyć 12 galaktyk i dać nam wszystkie galaktyki. Gdyby dał nam, nie wiem, serafinów, cherubinów, to wiemy, że mógłby dać jeszcze więcej, mógłby dorzucić jeszcze aniołów i archaniołów i powiedzieć: to jest wasze. Tylko że Biblia mówi: Bóg nie dał nam 10 tysięcy kopalń, nie dał nam 10 galaktyk, nie dał nam serafinów i cherubinów. Biblia mówi, że Bóg dał nam siebie. I teraz, jeżeli możecie wyobrazić sobie więcej, co więcej mógł tam dać, no to możecie podejść po nabożeństwie i powiedzieć mi, co to takiego jest. Co więcej Bóg mógł nam dać niż samego siebie, niż swojego Syna. Zastosowanie dla nas jest takie, że dar, który przynosimy innym, ma być ofiarowaniem nas samych, a nie zamiast nas samych. Jeżeli komuś coś ofiarujemy, to nie robimy tego na zasadzie świąteczny obowiązek wykonany, to teraz dajcie mi spokój, zabierajcie to i cieszcie się tym. To nie oznacza, jeżeli mówimy, mamy dawać siebie, to nie oznacza, że musimy dawać zawsze to, co jest najdroższe. Tak? Pamiętacie, wdowa dała grosz, ale był to cenny grosz, ponieważ w ten sposób dała siebie, wyraziła swoją wdzięczność i hojność. Dała wszystko, Jezus mówi, że dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Dała w ofierze swoje życie. To zastosowanie jest takie, że nawet najubożsi mogą naśladować Boga w Jego hojności, nie w ilości dawania, ale w procentach dawania. Nie wystarczy, że pójdziemy do sklepu i kupujmy komuś prezent, który jest droższy niż jakieś upominki, które wręczamy w ciągu roku. Tak? Tutaj nie chodzi tylko o, nie chodzi o nasz portfel. Chodzi o nasze serca, chodzi o nasz czas, chodzi o nasze nastawienie, o nasze zaangażowanie, poświęcenie, które czasami trzeba włożyć, żeby kogoś obdarować. To są wyrazy hojności. Tak? Czasami prezent za 40 zł lepiej ilustruje dawanie komuś siebie niż prezent za 200 zł. Tak? Pamiętajcie cały czas o wdowie. Wdowa dająca grosz lepiej zilustrowała, co to znaczy dawać, aniżeli bogacz. Ale to pamiętajcie też o tym, co mówi Jezus. Dajemy, żeby otrzymać. I teraz jak to się wyraża, jeśli chodzi o Boże dawanie? Czy to też dotyczy Boga? Że Bóg dał nam, żeby otrzymać? No przecież jest tak. Kiedy Bóg dał nam siebie, to otrzymał coś z powrotem. Co otrzymał z powrotem? Otrzymał z powrotem cały kosmos. Otrzymał z powrotem całą Ziemię. Otrzymał wszystkich zbawionych jako swoje dziedzictwo, jako dar. Tak Jezus przyjął te nagrody jako dar, ponieważ wcześniej dał siebie narodom jako dar. Zasada, którą Bóg przed nami stawia, dawaj po to, żeby otrzymać, to też jest zasada, którą On sam żyje. Dał nam cały świat, też zobaczcie, że dał nam, żyjemy w Bożym świecie, dał nam cały świat, żebyśmy tą zasadę wprowadzali w życie. Cały świat jest, praktycznie cały stworzony świat jak Boże pole, wszystkie materialne rzeczy, które Bóg nam dał, traktujcie jako ziarno, które mamy używać do siania, żeby dawać siebie, nieść ludziom dobro. Tak, bierzesz do ręki talerz z obiadem, laptopa, lody waniliowe, gry planszowe, zabawki, meble, biżuterię, swój czas, rozmowę z człowiekiem. Bóg mówi, rozsiej to, użyj to, żeby wydały dobry owoc. Tak? Nie zawsze każde ziarno wyda dobry owoc, ale ty jako siewca powinieneś nauczyć się siać, czyli dawać z właściwą postawą w sercu i myśle. Używajmy tych Bożych ziaren, tych materialnych dóbr, żeby nieść innym błogosławieństwo i naśladować Boga, dając bliźnim siebie. Podejrzewam, że większość z was, może nie wszyscy, ale podejrzewam, że większość z was ma już prezenty dla innych. Jeżeli nie macie prezentu na święta, to kilka praktycznych lekcji na temat teologii prezentów, co Biblia mówi na temat dawania. Nawet jeżeli macie prezenty, to zapamiętajcie na kolejną okazję, kiedy możecie takie prezenty wręczyć. Po pierwsze, dając innym, ilustrujesz łaskę Chrystusa. To warto zadać pytanie, czy w sposobie, który daje, Jego łaska jest objawiona, czy Jego łaska objawia się w moim obdarowywaniu moich bliźnich. Czyli dajesz po to, żeby inni obdarowani lepiej rozumieli dobrą nowinę. Po to, żeby inni lepiej widzieli Boga, który jest hojny, który przemienia nas z egocentryków we wdzięcznych dawców. Tak, dawaj siebie, a nie swoje pieniądze. Jedną z ilustracji, niektórym z was mówiłem, o tym, w jaki sposób Doug i Nancy Wilsonowie reagują, kiedy ktoś podczas święta Halloween puka do ich drzwi, mówiąc cukierek albo psikus. Nie? I mówili, oni sami jakoś tam nie celebrują tego święta, ale kiedy dzieci przychodzą z pytaniem cukierek albo psikus, no to dają zwykle 2-3 razy więcej cukierków niż ich sąsiedzi. No i to jest dobra ilustracja Bożej hojności, Bożej łaski. Nie przepędzają tych dzieci, tylko mówią, okej, chcę Ci pokazać, mam teraz okazję przyjść do moich drzwi, więc chcę Ci pokazać, jak hojny i dobry jest Bóg, żeby potem ci sąsiedzi, rodzice tych dzieciaków nie mówili, jakieś sknerusy, jakieś dziwaki mieszkają tam, przepędziły jeszcze moje dzieci. Po drugie, tak jak dajesz, tak będziesz dostawał. To jest zasada, o której mówi Jezus w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. Po trzecie, jeżeli chcesz dawać właściwie, musisz pragnąć otrzymywać. Jeżeli nie pragniesz otrzymywania, jeżeli otrzymywanie nie daje ci radości, to nie zrozumiesz, jak powinieneś dawać, żeby nieść radość innym. Jeżeli dla ciebie jest wszystko jedno, co dostajesz, to z czasem możesz zacząć myśleć, że to wszystko jedno, co dajesz. I oczywiście mamy być wdzięczni za wszystko, co dostajemy. Tak? Na nic nie zasłużyliśmy. Także bądźmy wdzięczni za cokolwiek, co mamy z rąk Boga albo naszych bliźnich. Ale kiedy dajemy, róbmy to z postawą, którą chcielibyśmy widzieć u innych, kiedy nas obdarowują. Po czwarte, nie drwij z materialnych rzeczy, którymi wypełnione jest Boże Narodzenie. Tak? Nie, jako chrześcijanie nie walczymy z tym. Materialne rzeczy są zwykle narzędziami, poprzez które człowiek mówi drugiemu człowiekowi, kocham cię. Tak? Nie jesteśmy obłoczkami, nie jesteśmy duszkami w powietrzu. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi. I Bóg tak stworzył świat, że takie rzeczy jak wdzięczność, miłość, radość wyrażamy w widzialny sposób. Fizyczny, nie tylko przez dotyk, ale też poprzez materialne rzeczy, którymi obdarowujemy innych. Tak? Bóg dał nam w prezencie materię, Chrystusa w ciele, materialny dar, który przynosi duchowe konsekwencje, zbawienie dusz. W kontekście Bożego Narodzenia jest jeszcze jedna historia, która uczy nas właściwego dawania i przestrzega przed niewłaściwym dawaniem. I to jest historia mędrców. Ilu mędrców było w Biblii?
Nie wiadomo.
Ja myślę, że 6. Bo były 3 dary w 3 skrzyniach i po jednym mędrcu na każdym końcu skrzyni. To wychodzi 6, tak? 3. No jeżeli te dary były małe. Ale myślę, że były duże. Myślę, że to było złoto w skrzyni, więc musieli we dwóch dźwigać. Tak samo mirę i kadzidło. I od mędrców możemy uczyć się wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że przynieśli właściwe dary właściwej osobie. Tak? Wiedzieli, jakie prezenty są adekwatne dla króla, nawet jeżeli król jest jeszcze dzieckiem. Nie mówili, to jest dziecko nieświadome, to dziecko, to w ogóle bez sensu dawać coś temu dziecku, bo i tak ono nic nie skuma, to dziecko nic nie mówi. Jaki sens ma w ogóle wyruszać do dziecka, jeszcze obdarowywać to dziecko prezentami? Nie, dali właściwe dary właściwej osobie, ale ich dawanie, zauważcie, łączyło się z poświęceniem. Oni tak naprawdę dali nie złoto, kadzidło i mirę, dali siebie, tak? Wyruszyli w daleką podróż, pokonali przeciwności, przynieśli kosztowne dary. To jest... I to był ten rodzaj darów, o którym, które Duch Święty wymienia w Ewangelii Mateusza na przykład. Tak cenne były to dary. Mateusz zwraca uwagę na to, jakie to były dary. To nie były, nie wiem, to nie był nożyk do obierania jabłek, to nie była świeca i czapka, to nie były takie 3 dary. Gdyby dali takie 3 dary, nie wiem, czy ewangelista Mateusz by wspomniał o nich. Nie, że te dary są złe, nie? Nożyk, czapka i świeca, to są dobre dary, ale one zwykle są dobre, kiedy są dawane w odpowiednim kontekście, tak? Kiedy idziecie, nie wiem, kiedy idziecie w gości, przynosicie jakieś prezenty do domu, nie? Ale są nieodpowiednie w innych kontekstach, tak? Kiedy wręczasz komuś, nie wiem, prezent ślubny. Albo kiedy idziesz przywitać Mesjasza. To nie do końca są to właściwe dary. Mędrcy nie mówili, słuchaj królu, przybyliśmy do ciebie z pustymi rękoma. A dlaczego przybyliśmy z pustymi rękoma? Ano dlatego, że liczy się pamięć. Nie, ich postawa mówiła, nie liczy się tylko pamięć. Liczy się też to, co dajesz i jak dajesz. I tutaj w odniesieniu do obdarowywania możemy grzeszyć na trzy sposoby. Po pierwsze, przez sprzeciwianie się samemu obdarowywaniu z pseudoduchowych powodów. Pamiętacie Judasza, tak? Maria, czytamy, że Maria w Ewangelii Jana wzięła funt czystej, bardzo drogiej marści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Dlaczego nie sprzedasz tego laptopa, a pieniędzy nie rozdasz ubogim? Nie pamiętacie, Judasz powiedział, czemu nie sprzedano tej wonnej maści, nie sprzedano za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Pamiętacie, to są słowa Judasza. To nie są słowa Mahatmy Gandhiego, to nie są słowa Buddy, to nie są słowa apostoła Piotra, to są słowa zdrajcy. Dlaczego kupujecie dzieciakom te klocki Lego? Dlaczego wydajesz pieniądze na potrawy świąteczne? Po co kupujesz nową biżuterię? Mało masz biednych ludzi w mieście? O Afryce? Zapomniałeś już? Tak? Nie trwą pieniędzy na rzeczy, bez których możesz żyć. Tylko zauważcie, Bóg daje nam rzeczy, Bóg daje nam prezenty, bez których możemy żyć. Daje nam swoje prezenty, bez których możemy żyć, żeby nas nauczyć, że Jego łaska idzie o wiele dalej niż zapewnienie nam samego przetrwania. Tak? Izraelici mieli przeznaczyć część pieniędzy, przynieść przed Pana, żeby mogli po prostu przed Nim się radować. Bóg nie mówi, że wszystko, co macie w nadmiarze, macie rozdać. Nie, przynieście, żeby się również radować. Bóg daje wam więcej, niż potrzebujecie. Po drugie, możemy grzeszyć, jeżeli dajemy coś bliźniemu zamiast Bogu. Jeżeli mamy zobowiązania wobec Boga, to nie zastąpimy ich, dając pieniądze bliźnim. Tak? W ten sposób postępują właśnie, Jezus mówi, synowie świata. Czasami ktoś mówi, Bóg na pewno bardziej się cieszy, jeżeli, nie wiem, kupię pizzę bezdomnemu, niż kiedy wesprę misjonarza w Afryce. Bóg bardziej się cieszy, kiedy zostanę z rodziną w niedzielę rano, niż kiedy pójdę na nabożeństwo pomodlić się. Człowiek jest bardzo twórczy w szukaniu uzasadnień dla pomijania Bożych przykazań. I oczywiście mówimy, nie, to nie jest żadne nieposłuszeństwo. To jest po prostu lepsze wyjście, bo Bóg wie, Bóg zna moje serce, Bóg wie, co jest dobre. Trzeci błąd polega na dawaniu Bogu zamiast bliźniemu. Tak? Tutaj mówiliśmy o dawaniu bliźniemu zamiast Bogu, ale trzeci błąd polega na dawaniu Bogu zamiast bliźniemu. I to robili faryzeusze. Wy zaś mówicie, Jezus mówi do nich, jeżeli by człowiek rzekł ojcu lub matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Tak? Faryzeusze stwierdzili, że ludzie, dając Bogu w ofierze pieniądze, które miały służyć jako pomoc dla rodziców, to ci ludzie, dając pieniądze na świątynię, wypełniają w ten sposób obowiązek troski o swoich rodziców. Tak? I oczywiście to było sprytne stworzenie ludzkich przepisów, które w rzeczywistości służyły zniesieniu obowiązku opieki nad rodzicami. Tak? Ja mam czyste sumienie wobec moich rodziców. Ja po prostu to, co miałem, przyniosłem Bogu. I Bóg przyjął moją ofiarę. W historii ocalenia Bożego ludu w Księdze Estery czytamy, że obdarowywanie innych, bliźnich, było przejawem wdzięczności wobec Boga za ratunek. Księga Estery 9:20. A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, jako miesiąc, w którym troska zamieniła się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami świętowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. Wręczanie prezentów przez Żydów w świętu Purim było pamiątką, czy rodzajem świętowania, ocalenia przez Boga. Tak, można powiedzieć, coś, co my czynimy w Boże Narodzenie. Cieszymy się, ucztujemy, śpiewamy, wręczamy sobie prezenty z powodu jeszcze większego ratunku, który Bóg nam przyniósł. Ratunku od grzechu i duchowych wrogów. Nie jesteśmy w stanie obdarować Boga, ponieważ jest duchem, mieszka w niebie. Nasze prezenty wędrują jednak w górę do Boga, kiedy przekazujemy je z odpowiednią postawą komuś, kto jest obok nas. Tak Pan Jezus mówi, że żaden dar dany we właściwy sposób nie będzie pominięty. Podsumowując, dwie myśli na sam koniec. Dawanie prezentów traktujmy jako niesamowitą okazję zilustrowania naszym bliźnim Bożej łaski. Mamy możliwość upodobniania się do Boga, rozwijania w nas Jego cech hojności i miłosierdzia. Z drugiej strony każdy dar dawany w złym duchu jest jak po prostu wyrzucanie dóbr na śmietnik. A, daję Ci, bo wypada. Dlatego myśląc o Bożym Narodzeniu, o świątecznych prezentach, nie myślmy o nich jako, nie wiem, ładowaniu naboi do strzelby i strzelaniu gdziekolwiek, bez celu. Tak? Nie powinniśmy wydawać pieniędzy na coś tylko dlatego, że się świeci, rusza, wydaje dźwięki, kosztuje powyżej 100 zł, no bo teraz jest okazja, żeby z czystym sumieniem wyrzucić pieniądze. Tak, to nie jest okres, w którym wreszcie bezrefleksyjnie, bez tłumaczenia się komukolwiek, możemy wydać więcej, jeszcze bez szukania uzasadnień dla naszej lekkomyślności. Tak, czasami myślę, o co się czepiasz? Są święta, w końcu mogę wydać dużo i nie myśleć o tym, czy robię dobrze. Tak, nie tak ma wyglądać dawanie, nie tak ma wyglądać hojność. Boże, łaska nie działa na zasadzie, a masz, mam spokój, wykonałem obowiązek. Tak? Boże, łaska to poświęcenie, które idzie w parze z rozwagą i satysfakcją. Czyli dając innym, powinniśmy mieć sytość, że daliśmy najlepszą rzecz, jaką byliśmy w stanie wymyślić. I poświęciliśmy czas na szukanie. I ostatnia rzecz, z obdarowywaniem ludzi dobrami jest jak z dzieleniem się z ludźmi Chrystusem. Im bardziej dajemy komuś Chrystusa, dzielimy się Nim, tym więcej jest Go w nas. Niosąc ludziom dobrą nowinę, nie wyjmujesz jej w zanadrza po to, żeby ją stracić. Dajesz ludziom swój czas, uwagę, swoją miłość, ale nie tracisz tych rzeczy. Tak? One obfitują, mówi Jezus. Tak samo z materialnymi dobrami. Dajesz nie po to, żeby stracić. Dajesz, żeby zyskać i dawać jeszcze więcej. Bóg dał nam Chrystusa, ale nie stracił w ten sposób Chrystusa. I my również, kiedy Go naśladujemy, to nie tracimy Chrystusa. Dając komuś błogosławieństwo, nie tracimy błogosławieństwa. Tak? Inaczej jest grzechem. Jeżeli puścimy egoizm, jakąś małostkowość, krytykanstwo, pychę, chciwość, stracimy je, tak? Odejdą. Trzeba je spuścić. Tak? Na tym polega prawdziwe upamiętanie i nawrócenie, na puszczeniu tych rzeczy. Ale jeżeli masz Chrystusa, masz Jego łaskę, dajesz innym Chrystusa, to jedynym możliwym wynikiem jest to, że doświadczysz Go jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, doświadczysz Jego łaski i hojności w swoim życiu, jeżeli tą łaską i hojnością będziesz się dzielił z innymi. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy Cię, spraw, aby słowa, które dotarły do naszych uszu, mogły też przez Twoją łaskę dotrzeć do naszych serc i przemienić nas. Pragniemy Tobie przynieść owoce naszego życia ku czci i chwale Twojego imienia, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.